Na święta z babcią zaprasza Małgorzata Żerwę.
Szczęśliwi ci, którzy wciąż mają babcie. Te dzielne kobiety, które tak wiele przeżyły i tyle ciekawego mają do opowiedzenia. Z tęsknoty za własną babcią, potem mamą, bez których moje święta straciły wiele smaków i sensów i już nigdy nie będą takie same, z tej tęsknoty powstała ta audycja. Jej bohaterkami są kobiety urodzone na początku XX wieku, które spotkałam w czasie mojej reporterskiej pracy i dzięki którym poznałam wiele ciekawych historii. Dzisiaj zapraszam je do świątecznego stołu. Zacznijmy od pani Zofii Romanowskiej, rocznik 1907, wdowy katyńskiej, osoby niezwykle pogodnej, mimo wielu tragicznych momentów swojego życia.
Karty galarecie.
Zawsze wszyscy mówią, że tak kartia jak ja gotuję, to tak nikt nie gotuje. Bo wie pani, ja jem prawie zawsze tylko rybę. Mój pradziad brał udział w powstaniu, w listopadowym powstaniu, a mój dziadek to on brał w styczniowym, bardzo majętny, Tarczyn, blisko Warszawy, to cała jego majętność. On musiał się ukrywać, żeby go nie wywieźli na Syberię. Heroldyga Królestwa Polskiego, Bartolt Józef Maciej Herbu Grzmała, jest szlachcicem Królestwa Polskiego wraz z potomstwem płci obojga i w królestwie zamieszkałem od roku 1753.
Pani Zofia dożyła 106 lat i do ostatniego dnia była w znakomitej kondycji, co wcale mnie nie dziwi.
Zawsze wstaję bardzo rano, bo ja się gimnastykuję. Na tapczanie to robię nożyce, jedną stronę w drugą, rozkładam tak nogi szeroko. Tak i tak, tu na łono kładę stopę, tak 20 razy. A na podłodze koci grzbiet, to jest bardzo ważny, koci grzbiet, potem ukłon japoński, klęczę, pośladki mam na piętach i wyciągam ręce i tak jakbym chciała coś sięgnąć. Tak, tak dosyć długo. Myję się w gorącej wodzie, potem się polewam zimną wodą.
Panią Zofię jeszcze przy naszym stole spotkamy. A teraz Anna Fischer, rocznik 1909, malarka, graficzka, pedagog. Po upadku Powstania Warszawskiego znalazła się na południu Polski. Jej mąż, architekt Stanisław Fischer, zaginął podczas wojny. Na Politechnikę Gdańską sprowadził Annę Władysław Lam.
Być żona architekta to jest okropne z tymi konkursami. To człowiek nie ma ani dnia, ani nocy. Dlatego, że jednak po większej części architekci dochodzą do jakiejś realizacji poprzez konkursy, prawda? Okropność, mówię pani. Ja uważam, że mój mąż był bardzo interesujący i malował zresztą też. Taki jest portrecik, tam wisi mojego syna, właśnie przez męża namalowany. Mm. I cała rodzina Fischerów była bardzo ciekawa. Ich matka na przykład była taką wykształconą kobietą, która skończyła to słynne seminarium rosyjskie tam. Jedna z niewielu Polek. Dla mnie to była najmądrzejsza kobieta, jaką poznałam. No i ona bardzo mnie lubiła i jej syn zaczął mnie odprowadzać, bo ja musiałam koniecznie do niej przychodzić. Minimum co drugi dzień wieczorem. Bo pracowałam już tam jako asystentka, gdzieś robiłam jakieś robótki, bo musiałam zarabiać te pieniądze. Ale przychodziłam ciągle do tej Madame Fischer, się mówiła, bo ona po francusku ślicznie mówiła, a ja też od dziecka mówiłam po francusku i ona ze mną mówiła po francusku. Teraz jak to opisuję, to ją widzę, była bardzo interesującą kobietą.
Piękną?
piękno, tylko potem może była trochę za ciężka, ale głowę miała fantastyczną.
No ale jak już jesteśmy przy tych czasach przedwojennych, a pani współpraca z teatrami, bo przecież Osterwę pani poznała.
Tak, Osterwę, tak. Mm-hmm. Osterwa wybrał moje prace na wystawie i pracowałam tam. Pierwsze projekty, wszystkie, to mam te wszystkie materiały. Osterwa był bardzo interesujący, prawda? To było też takie osiągnięcie, gdy my wszyscy zazdrościli niesamowicie. Ale to nie było tak bardzo czego zazdrościć, dlatego że Osterwa był szalenie wymagający. Poza tym wcale nie lubił kobiet na przykład u siebie w pracowni mieć. Ale był bardzo ciekawy. I właśnie trudny bardzo. Bardzo to było trudne, dlatego że musiał człowiek być na wszystkich próbach.
A jakbyśmy tak chciały się cofnąć w czasie do początku, bo przecież się pani na początku wieku urodziła, pani
no,
Anna.
Tak, tak.
Co pani najwcześniej pamięta?
Bardzo dużo pamiętam i to wszystko rozmyślam, jak się kładę do łóżka. Bo moi rodzice byli chorzy, byli, ja nie wiem, dlaczego ja jestem taka zdrowa. Matka moja miała nadzwyczajne wyczucie koloru, a ojciec nie. Za to przyjaźnił się z bardzo interesującymi ludźmi. Urodziłam się w Łąży na ulicy Dworskiej, numer 28. Na pierwszym piętrze było bardzo duże i bardzo ładne mieszkanie. Dużo ludzi bardzo interesujących tam przychodziło. Mama była w domu, ale mama była wariatką taka dobroczynności. Zajmowała się dobroczynnością. Zakładała kluby jakieś wszędzie. Poza tym my z Jankiem ciągle musieliśmy nosić jakieś paczki, jakieś zupy i tak dalej.
Dla biednych.
Tak, dla tych biednych. No i to było może bardzo dobre nawet.
A tata?
A tata by skończył jakąś szkołę handlową i pracował w takim dużym, to się, no, jak to się, kasa przemysłowa czy coś takiego. I interesował się sztuką, przyjaźnił się z malarzami, był bardzo ładny. Niestety dzieci nie były takie ładne.
Dlaczego, pani Anna?
Tak. Dziadek mój, od strony matki, to był wspaniały, niesamowity. On miał studia znowu w tym słynnym instytucie rosyjskim. On właśnie skończył też ten instytut, ten dziadek, i miał gospodarstwo, niezbyt duże, ale miał fioła na punkcie takich nowoczesności i jakichś tych. I ten dziadek miał prawie 2 metry, był bardzo piękny, miał cudowny mały fortepian, interesował się także malarstwem. Józef Dąbrowski się nazywał, ale to była bardzo taka sympatyczna rodzina i okropnie wesoła. Moi rodzice byli bardzo weseli, ojciec też. Właśnie ciągle robił takie rozmaite figle, że człowiek był niepewny dnia ani godziny.
Z piętra domu przy Zakopiańskiej w Oliwie zejdźmy na parter. Pani Jadwiga Śremkiewiczowa, wdowa po malarzu, profesorze Akademii Sztuk Pięknych Kazimierzu Śremkiewiczu. Też maluje.
Składało się tych obrazów dużo, no bo ja zaczęłam przed 50 rokiem malować, a to już jest 2006. Przede wszystkim no, ważne było, żeby tu stworzyć taki klimat dla dwóch malarzy, którzy pracowali już zawodowo do 90 roku. To wiele osób, nawet wśród naszych znajomych, nie wiedziało o tym, że ja maluję. Pan profesor Lam, pani Fischerowa, nieraz tutaj zaglądali, więc no tak jakoś sympatycznie odnosili się do moich poczynań.
Nigdy nie sądziłam, że te obrazy ujrzą światło dzienne, poza domem naszym. Wie pani, bo ja malowałam dla siebie. Jedliśmy kolację, pół do 8 i dziennik oglądaliśmy. O 8 dziennik się kończy, mąż idzie do pracowni swojej, a ja do tego pokoju, bo tu sobie ustawiałam martwe, i do 1, do 2 w nocy. 5 godzin malowania i to tak 5 takich posiedzeń po 5 godzin i obraz stanął. I mąż mówi, wiesz, jak ty to robisz, że w ogóle nigdy nie przemalowujesz. Że wie pani, tak jak postawiłam kolor, tak został do końca i że to się wszystko trzyma. Wie pani, to w ogóle dziwna sprawa. Jeszcze myślę o malowaniu, tylko mi farby pozasychały, trzeba je podgrzać. A sztalugę mam taką,
taką prymitywną, na krześle stawianą. Siadam na drugim krześle, na boku mam cały warsztat. Ochota jest, tylko że trochę nie ma siły do rozpoczęcia. To było w Brześciu Kujawskim. Mąż był poznaniakiem, a ja urodzona właśnie tam na Kujawach, ale przyjechał tam do pracy jako kreślarz. Ja miałam wtedy 18 lat, mąż 27. Wojna zabrała mi 5,5 roku najpiękniejszej młodości. Ale jedynie to, że myśmy się w tym 41 roku poznali, to tak jakby słońce zaświeciło, ten świat zupełnie się odmienił.
To była miłość od pierwszego wejrzenia?
Chyba tak. Wydawało się, że starsza siostra, bardzo sympatyczna, dużo wdzięku miała, Basia, miała jakiś taki haczyk w ręce. Mówi, oj, panie Kaziku, proszę uważać, bo ja jestem groźna. A mój mąż mówi, ta bez haczyka jest groźniejsza. A jak żeśmy się 2,5 miesiąca znali, to mój mąż powiedział, że tylko ode mnie zależy, czy życie będziemy razem przeżywać, bo on jest, wiadomo, już zdecydowany. Widzieliśmy się zawsze w południe i wieczorem, codziennie. Mąż miał przepustkę, bo oni po godzinach czasem pracowali. Nie obowiązywała wobec tego godzina policyjna. No a ja trzykrotnie byłam na wywózkę do Niemiec już zakwalifikowana, więc mnie ratował. No i tak dotrwaliśmy do końca wojny. Już 12 maja braliśmy ślub, a 9 maja wojna oficjalnie się zakończyła.
Pani Jadwiga mówi tutaj o II wojnie światowej, ale pani Zofia pamięta tę pierwszą.
I teraz sobie przypominam czasy, kiedy ja byłam młoda dziewczyna, kiedy Polska powstała, prawda? Ja miałam 7 lat, jak wybuchła pierwsza wojna światowa. I ja doskonale pamiętam te czasy, doskonale pamiętam. Była straszna bieda. Mama moja była elegancka, miała rozmaite piękne ubrania. To ojciec to niósł na wieś i za to dostawał żyto. Później mama kluski robiła, zupę taką gotowała, myśmy to nazywali melocha. Nie wiem dlaczego, zostało mi w pamięci. To wszystko niedobre było, ale nam świetnie smakowało, bo była bieda wtedy. Tak zwany kryzys, to pani może słyszała, był kryzys. W czasie dużej przerwy to żeśmy gdzieś biegli, takie było towarzystwo, które to z Ameryki dostawało mąkę i tak dalej. To i tym dzieciom szkolnym jeszcze zupy takie zaciereczki pszenne, białe. No ale było, muszę pani powiedzieć, coraz lepiej było, coraz lepiej. Znam wszystkich prezydentów, pamiętam Wojciechowskiego, pamiętam przecież dobrze, Mościckiego widziałam tyle razy, Piłsudskiego widziałam wiele razy, jak chodził tak, psa takiego dużego miał po Alejach Ujazdowskich w Warszawie, chodził Piłsudski. Zawsze capstrzyk był Piłsudskiego, był imieniny, to w przeddzień imienin, to żeśmy szli do Belwederu z orkiestrą i tak dalej, a ja uwielbiałam tą orkiestrę, ale albo na 3 maja, 1 maja też były obchodzone, ale to komuniści obchodzili, to już mnie nie, na 3 maja. Tak, jeszcze jak uroczyście, potem był pochód od zamku aż do Belwederu Mościcki. Zawsze jechał samochodem, takim odkrytym samochodem. Tak jakbym patrzyła na niego, cylinder, kłaniał się na wszystkie strony, stale ten cylinder w ręku trzymał i kłaniał się, tak. Tak się wszyscy cieszyli, że Polska powstała. Podkreślało się stale tą polskość naszą. Była moda fartuchy łowickie, żeby nosić te regionalne ubrania, wie pani. To mama nas było 5 dziewczyn, wszystkie mama musiała kupić łowickie fartuchy, wie pani, te kopasiaste. Bo taka była moda, że się zakładało na letnią sukienkę i fartuch, a jeszcze drugi tutaj na plecy. Młodzież, dziewczęta i chłopcy, który tam gitarę miał, mandolinę, to jak w lecie ciepło, tak to chodzili wieczorem, nimi dziewczęta śpiewają, a chłopcy grają.
Chłopcy? O chłopcach najlepiej porozmawiać z pełną werwy i temperamentu Lucyną Legut, aktorką, malarką i pisarką. Rocznik 1926, można powiedzieć smarkula.
W
pierwszy taki romans, taki, to jest ta książka Miłość trzynastolatki oparta na tym, bo to nawet podaje nazwisko, Karol Paukner się nazywał. Wtedy miałam chyba 12, bo jak się wojna zaczęła, zaczęłam 13 mieć lat i romans kwit, myśmy jeździli na rowerach, bo ja bardzo wspaniale na rowerze jeździłam ze sztukami różnymi. Kwiatki dostawałam od niego, te polne, co rosły tam na tych polach, miałam zasuszone w pamiętniku. I potem jak się zaczęła wojna, to on oczywiście w Hitlerjugend był. I w ogóle musiałam natychmiast przecież zerwać z wrogiem. To była jedna miłość, potem był taki... strasznie się kochałam w chłopcach mojej siostry. Prawdziwa miłość to był Ryś Strużyński, czyli Marian Reniak. On był oczywiście w partyzantce, chodził w butach z cholewami pięknych. Zaprosił mnie do kawiarni jakiejś, kupił mi lewkonie. I od tej pory lewkonie są moimi kwiatami mojego życia i właśnie mężczyźni, którzy wiedzą, tacy mężczyźni, z którym byłam nieco bliżej, jak się wściekłam na kogoś i nie chciałam się z nim widzieć, to mi zawsze lewkonie przysyłał, ale to na ogół nie pomagało tym innym. Z nim do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Ja ze wszystkimi jego żonami się znam, więc Ryś był moją wielką miłością, ale taką miłością fizyczną, to był Adam Lasek, czyli Ewy Lasek, brat. Ale właśnie Baśka Witek, czyli późniejsza Swinarska, mi go odbiła. I bardzo cierpiałam, jak ja płakałam. Trudno dzisiaj uwierzyć, patrząc na mnie, że mogłam kogoś rozkochać, ale tak było. Natomiast jak się kochałam w Tadziu Kondracie, czyli ojcu tego Marka Kondrata, dwie bajki napisałam dla niego i posłałam mu i wszyscy wiedzieli, cały teatr się tam nabijał, że ja się w nim kocham. I on mnie zaprosił, kiedyś poszliśmy do jakiejś knajpy, do Feniksa, bo to największy lokal był w Krakowie. Po knajpie wstąpiliśmy do teatru w nocy i na scenie wiem, że stało pianino. I on mi grał na pianinie, ja już widzę siebie, jak siedzę u jego stóp. Zaczął mnie całować i tak się troszkę do mnie dobierać. Jeszcze nie był żonaty, to mogę dlatego o tym powiedzieć. Ja sobie myślę, już byłam gotowa na wszystko, bo rozglądam się, nie ma nigdzie łóżka. Wydawało mi się wtedy, że bez łóżka nie można z nikim się... przespać w ogóle, ale byłam tak zakochana, że byłam gotowa oddać swoje ciało, tylko łóżka nie było, więc w związku z tym przeszło mi to koło nosa. Bo ja nie wybieram sławnych, potem oni byli bardzo sławni, ale między innymi Mrożek, tylko z tym, że Mrożek, ja kończyłam szkołę aktorską, jak on przyszedł, nie wiem, czy chodził chyba rok potem do szkoły. Interesujący, tylko brzydki. I wiem, że chodziliśmy na Drudawę, to jest taka rzeczka w Krakowie i tam całowanie się odbywało. Potem chodziliśmy na cmentarz na Salwadorze i on mi wszystkie kwiaty ofiarował z tych grobów, co tam były, nie zrywając ich oczywiście. Bajki mi opowiadał, coś tam. Trochę mnie to nudziło, ale w każdym razie nie doszło do żadnych takich konkretnych rzeczy między mną a nim. On był bardzo nieśmiały. I chwała Bogu, może gdyby był śmielszy, to może by doszło. Czytałam w gazecie, był taki okres, gdzie pisali o mnie znana skandalistka kilka lat temu. Ja się myślę, ciekawe, które to skandale? Nawet niewinne rzeczy ludzie uważają za skandale, nie wiem. Co ty chcesz z tych miłości jeszcze?
Żeby... to wiesz, ja nie znam słuchaj, to jest... twojej biografii. Że
kochanie.
Ja rozumiem, że to idzie w setki.
To idzie w setki, bo mnie przyjaciółka namawiała, mówi, ty napisz o swoich kochankach. Nie mogę sobie przypomnieć, bo przelotnych takich flirtów, bo ja tych, z którymi trochę mieszkałam, czy coś, czy dłużej chodziłam, to pamiętam. Ale wiesz, takich przelotnych spraw, co to przypadki przy pracy, bo wiesz, jak to jest w teatrze, że jak się nie ma, co się lubi, to się sypia, z kim się gra. Więc, ale nie tylko to, ale w ogóle takich, człowiek wódeczkę pił, to jak się piło wódeczkę, to wiadomo, jak to się kończyło. Dobrze, że wtedy AIDS nie było. Kto tam był taki, potem z tym Hasem, co się nie przyznawałam się do tego, że z Hasem kiedykolwiek urzędowałam, mimo że 10 lat z nim żyłam, a tu na Wybrzeżu byłam z nim od 56 do 60 roku. Dziwkarz był nieludzki, o czym nie wiedziałam wtedy. Także trzeba było się rozejść, mimo że jego mama mi doradzała, mówi, słuchaj, nie rozchodź się z Wojtusiem, bo wiesz, ja też ze swoim Stasiem, z mężem, miałam takie przeżycia, kłopoty, a na starość, jak myśmy cudownie potem żyli, ja sam się będę starości czekała, jak czegoś młody szlak go trafia, baby po kotem się ciągnęły za nim, bo wtedy on miał samochód, Warszawę, Czy ty sobie wyobrażasz w tamtych czasach samochód w 56-57 roku? No nie, no więc to nie było i to mnie zbyt bolało. Rozstaliśmy się oczywiście w nieprzyjemny sposób, telefonicznie, aleśmy się strasznie skleli i potem się dowiaduje po jego śmierci, dzwoni do mnie taki Leopold René Nowak z Krakowa, który mówi, że Has całe życie, on był rzekomo jego kolegą, że całe życie mówił tylko o mnie, że jedyną prawdziwą, wielką miłością i tak dalej to byłam ja i że w stosunku do mnie ma wyrzuty sumienia, że źle ze mną postąpił. Jak się przyznał, to ja mogę się też do tego przyznać. Nawet ten René Nowak chciał, żebym napisała książkę i ja tę książkę napisałam. O mnie i o nim, o naszych sprawach. No zabiliby cię jego wielbiciele, bo on tutaj nie wygląda jak złota postać jakaś, tylko tak jak było, jak ja pamiętam, bo może on jakoś inaczej to pamiętam, nie wiem. A nie powiem nazwiska tego skurczybyka, który był moim autentycznym mężem z papierkiem, bo to bandzior, ohyda, na pewno jeszcze żyje, przypuszczam, ale nie chcę o nim w ogóle pamiętać, bo jak on mi się śni, to dostaję natychmiast atak wątroby. Dziwna rzecz, jak Boga kocham.
Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko, promienie złote dla niej kradę.
Lucha zawsze była cudownym gościem przy stole. Zaprośmy teraz, czy też raczej dajmy się zaprosić do sopockiego pensjonatu pani Janiny Gąskiewicz.
O, to okulary wezmę, to pani przeczytam. Chociaż Henryk Sienkiewicz w roku 1888 napisał: Sopot jest straszną dziurą, czarno, mokro, nudno. Maria Kiry-Skłodowska. W Schulz Hotelu, będąc, pisała: nie jest specjalnie zabawnie. Relacja ich byłaby zgoła inna, gdyby gościli u państwa Gąskiewiczów. 59 rok. Dużo mam ze świata artystycznego. To państwo Walentynowiczowie też mieszkali u mnie. No już nie mogę przeczytać tego. Rylska. Państwo Wasoscy. Panie Bejlin, w sumie miały, chyba jak tu mieszkały u mnie, 230 lat, we trzy zdaje się. Znalazłem tu jeszcze jeden sens życia. Polędwicy na grzance, przyrządzonej przez panią Gąskiewiczową. To pan Jeremi Przybora. Brzechwa z żoną siódmą. A to jest pan Wołejko. Pan Wołejko, jak szedł do Teatru Letniego, to zostawiał mi córki tu na przechowanie, a po spektaklu zabierał je. A tu ten koncept kulinarny, inaczej zwany marcepanową mszą świętą, wywołał błogie oszołomienie. To są wszystko artyści.
Pani Janina, rocznik 1919, była ostatnią gospodynią i opiekunką Józefa Czapskiego w kulturze paryskiej w Maison Lafitte. Mówił o niej paniusia.
Córka najmłodszej siostry Czapskiego. Jedyna osoba, która jak przyjeżdżała, to coś tam temu staruszkowi przywiozła, bo inni to tylko przyjechali, żeby coś tam zyskać. Takie mogą być właśnie stosunki rodzinne. Zresztą taki starszy pan to jak dziecko, prawda? Pani wie, że ja go pewnie ze dwa lata karmiłam. Kiedy on by zjadł? I zawsze ładnie, kolorowo, tam troszkę buraczków, kartofelek, przeważnie mięso siekane albo gotowane, albo... I zupa w filiżance. Zawsze przecierana jakaś, albo krupnik, lubił krupnik. I desery. Uwielbiał konfiturę. Pytał się: paniusia, jest tam coś czerwonego? To znaczy deser. Ale ostatnie lata też tam robiłam obiad w kulturze. Ale pani Hercowa była taka Takiej cholery nie widziałam, jak mam 83 lata. Jeszcze jedną poznałam. Ale to kiedyś przy okazji powiem. Ta kobieta miała przyjemność zawsze komuś dokuczyć. No to jak można powiedzieć? Na kuchni się nie znała w ogóle. Raz do roku tam się gości przyjmowało. W okresie Bożego Narodzenia. To zawsze dawniej robiło się tam sałatkę kartoflaną, jakieś tam. Bo to Polacy. Ona myślała, że Polacy to tylko najedzą się kartofle i tam. No robiłam różne rzeczy. A później jak gotowałam, to wie pani, tak oparła się, ja tu coś robię, patrzyła się. Lubieli mięso siekane. A ja jak robiłam to mięso w sosie, to bułkę, tartą, trochę mąki, wymieszałam i tak otaczałam. I raz pani Zofia mówi, ja nie lubię takich kotletów. Ja mówię, a przynajmniej pani wie, dlaczego ja tak dosypuję mąki? No nie wiem. To dlaczego? A ja mówię, to kosztuje 200 franków, proszę pani, żeby wiedzieć. W końcu powiedziałam. Ja mówię, żeby się dobrze zamknął, ta skorupka zamknęła, żeby sok nie wyciekł z tego. Aha. Jak przylatywałam do Polski, to w drodze powrotnej tam w samolocie prosiłam o takie małe buteleczki wódki czystej. Często zapraszaliśmy Karpińskiego. On na niego mówił gałgan. Paniusiu, dzwonimy po gałgana. No, kolacja. Z początku jak przyjechałam, to pił bardzo dużo piwa. No, później lekarz trochę zabronił, ale wino, whisky lubił. Dużo tam osób poznałam. Ciekawych pod każdym względem. I złym, i dobrym. No, państwa Herbertów blisko.
Halo? Dobrze. Bo teraz nie mogę, dziękuję. Od Brydża, przyjaciółka, taka skrzypaczka.
Do pani Janiny na Brydża często przychodziła jej sąsiadka z obrońców Westerplatte w Sopocie, malarka Zula Strzelecka, jedna z pierwszych studentek Instytutu Sztuk Plastycznych. Wyszła za mąż za malarza Mariana Strzeleckiego. Razem pracowali, ale w ich domu kwitło też życie towarzyskie. W latach 50. i 60. w ich piwnicy był tak zwany klub.
A co tam jest teraz?
W tej chwili bałagan.
A ta figurka?
Ta figurka to jest karny. Jak się tu chodzi o to, trzeba było w tyłek pocałować nową rzeźbę.
Alfons karny.
Tak. Ma tam pupcie taką śliczną do całowania. Normalnie jak wchodzili na kawę, no to musieli pocałować przede wszystkim. Tam są takie okienka też namalowane i wszystkie podpisy, kto był.
A możemy
tam coś. Tam już tych przeczytać? Nazwisk nie ma, bo to długopisy, to wiesz, wszystko zeszło. Ale było masa, jak te festiwale odbywały się, piosenek, no to bez przerwy całą noc był dom otwarty i tak chodzili tam i z powrotem do Stasia Skóry i do nas. I zabawa trwała. Ja tak nie lubiłam tego okresu, bo byłam bardzo zmęczona, bo ja musiałam popracować, żeby na chleb zarobić. A oprócz tego no, towarzystwo było przemiłe. Była Wanda Miłkowirska, tutaj tam nawet na skrzypce swoje narysowała. Bogate życie miałam. Biedne, ale bogate.
A opowiedz mi o tych obrazach, które są u ciebie nad łóżeczkiem.
Nad łóżeczkiem, no to co to jest? Ten portret Mariana to robił Mariański. Ten duży to jest mój własny syn, ten mały czarny to jest Czapski. Tutaj to są Mariany, tu jest wnukowa. Marian Smart, to ona mnie dała tego ptaszka, że jestem samotna na świecie. Słuchaj, ja przez długie lata to jeszcze cały czas czułam, że on idzie po schodach i fajka, ten dym. Była rocznica 21 ślubu naszego i on jechał na łososia z przyjacielem, co nigdy w życiu nie jechał z kimkolwiek, bo on tylko umiał prowadzić samochód. Ile razy mówiłam, że słuchaj, po co jedziecie w dwa samochody, jak każdy z was jedzie w tą samą stronę, w tym samym celu. Jedźcie na jednym samochodzie, bo nie mam pieniędzy, żeby dać na tą benzynę. Nie. A tym razem pojechał i padli w poślizg, zginął. 48. Był, wiesz, w największym rozkwicie i rzeczywiście pracował nieprawdopodobnie i miał wyniki tego. Czego się nie tknął, to wszystko mu wychodziło. 37 lat jak nie żyje. A tak mi jego brakuje, bo wiesz, dzieci mam bardzo kochane. I nie narzekam ani przez jedną chwilę na żadnego, nawet na wnuki. Ale to jest różnica wieków.
Zula Strzelecka była uczennicą Józefy Wnukowej, malarki, jednej z założycielek Szkoły Sopockiej. Profesor Wnukowa, rocznik 1911, też mieszkała przy Obrońcu w Westerplatte. Przy naszym stole opowiada o podróży dookoła świata statkiem handlowym, którego była matką chrzestną. Jesteśmy na Oceanie Spokojnym, a konkretnie na Wyspach Salomona.
Nagle ziemia wśród tego oceanu błękitnego, zielonego, zjawia się ziemia koloru cynobru prawie. Czerwona ziemia, żelazista ziemia. Bardzo pięknie to wygląda, na której rosną czarne, ogromne pini. Île des Pins to się nazywa taka wyspa, wyspa pini, a to są po prostu areokarie, u nas znane jako malutkie drzewka, a tam rosną na 6 metrów takie olbrzymie areokarie czarne i to robi niebywały widok. I wstajemy w tym porcie w Noumea i tam mamy chwilę 2 czy 3 dni. No i ja tam wędruję po górach tych czerwonych, rysując, malując i tam jest jedno miejsce niesłychanie ciekawe, mianowicie plac, elegancki plac przed Hotel de Ville, czyli przed ratuszem, gdzie są drzewa, które same chodzą. To znaczy, olbrzymie szare pnie, zakończone małymi czarnymi listeczkami, które wypuszczają gałęzie, te gałęzie wypuszczają korzenie, te korzenie włażą do ziemi, które nikt nigdy w życiu nie sadzi, tylko one same się sadzą. Wyspy Salomona to było przeżycie innego rodzaju zupełnie. Płyniemy tam. Niesamowity widok się roztacza. Jest gładziuteńka woda jak lustro. Nad tym lustrem wznoszą się białe zamki, olbrzymie chmury, kumulusy, jakich nigdy w życiu nie widziałam tak olbrzymich kumulusów. A nisko na wodzie leżą plasterki małe, zielone, na których rosną palmy. To są plantacje palm, które tam są wielkich konsorcja, wielkie mają te plantacje i te plantacje hodują te orzechy kokosowe i tam ludność tamtejsza pływa na czółnach, zbiera orzechy, robi tą koprę i ładuje na statki. Ale widok olbrzymiej płaszczyzny i wielkiego powietrza, w którym są kumulusy i rosną na tym plasterki z tymi palmami, to był niezwykły. No i tak, na tej choniarze siedzimy, bo to najpierw na Jandinie, co nam chłopcy przyszli, to przychodzą takie malusieńkie chłopaczki, które przynoszą muszle, pierwszy raz widziałam, i zamieniają muszle na mydło i na wodę kolońską, którą kochają. Wszystkie chłopaki przepięknej urody, natomiast jasne. O dziwo, oni farbują włosy, takie mają kędzierzawe włosy, no bardziej jeszcze niż ja, i farbują sobie czymś takim, co je robi na blond. I nagle chłopiec złocisto-brązowy ma jasną główkę. I teraz jedziemy szalenie długo i szalenie daleko i na południe niby, a robi się coraz chłodniej i zaczynamy wędrować między wyspami, które mają kształty wulkaniczne, dziuby, takie wulkany wszędzie i zaczyna lać i być całkiem zimno i tam przez drogę miałam czas przeczytać książkę, bardzo zabawną i ciekawą, w XIX wieku wydaną, o polskim podróżniku, rabuśniku, złodzieju, panu Wiszniewskim, który wybrał się do Nowej Zelandii, żeby kopać złoto. I tam spotkał Szkotów i oni 100 lat temu kopali złoto. No i pokopali tego złota trochę, ale to im bardzo mało wyszło. Wobec tego Szkoci sprowadzili tam barany i założyli wspaniałą hodowlę baranów, merynosów. I tam jest ludność paskudna, brzydka, mała, czarna, tamtejsi ludzie. Bardzo okrutni byli, wymordowali wszystkich, którzy przedtem byli. Wszystko wiem od pana Wiszniewskiego, którego przeczytałam od stóp do głów. Także tamta ludność, która tam jest i jest w tej chwili już w bardzo wielkim upadku, bo Europejczycy ją przy pomocy wódki doskonale wykończyli, jest bardzo dawno i bardzo stara i może to jest ta ludność, która przyszła z Wysp Wielkanocnych, o której mówi Tajerdal. Nie wiem, czy pani zna Tajerdala, całą wyprawę. No to nie będę opowiadać. A tam muszę opowiedzieć o opalu, bo nic pani nie wie o opalach.
O opalach? No, no niewiele.
Więc płyniemy dalej jeszcze na południe przez Cieśninę Cooka. Tam jest Cieśnina Cooka na pewno.
Między dwoma wyspami.
Tak, i płyniemy tam do Christchurch się nazywa, a fiord maleńki Little Town. Dziś pani, jak ja pamiętam wszystko bez mapy. No i w tym Christchurch stoimy i tam przy pomocy autobusu dostaje się do miasteczka, które wygląda, jakby się urwało ze sztychu z czasów królowej Wiktorii. Zupełnie wiktoriańska architektura. Prześlicznie to wygląda, na prawie na go południowym biegunie. To jest miasteczko Byrda, który tak jak Amundsen odkrył północny biegun, tak on odkrył biegun południowy. I jest jego muzeum prześliczne i jego fotografie z nartami, z wszystkimi akcesoriami. I oni się kontaktują z północnym Norwegii Amundsenem. Także portret Amundsena stoi, bardzo elegancka rzeźba tu u Byrda, a Byrda portret widziałam w norweskim muzeum bieguna północnego. Jedna rzecz, która mnie tam zauroczyła, nie dużo rzeczy, ale nie będę o tych wszystkich rzeczach opowiadać. Miasteczko życzliwe i bardzo czarowne. Dosyć na tym, że tam byłam w muzeum krystalograficznym. To mnie zainteresowało, ponieważ wyczytałam, że tam są skarby, których nie ma w innych muzeach. I między innymi jest opal. Zupełnie mnie zdumiał i zachwycił, jako że wielkość jego była niepowtarzalna. Nigdzie takiego opalu nie widziałam. Okazało się, że opal to jest zwykły kwarc, w którym jest zaklęty dym z wulkanu. Jeżeli się zrobi dziurkę, choć najmniejszą, w tej powłoce kwarcowej, dym uleci, koniec, nie ma opalu, nie ma opalizacji. Byłam absolutnie urzeczona dymem zaklętym w kamieniu.
Józefa Wnukowa, Zula Strzelecka, Janina Gąskiewicz, Jadwiga Śramkiewiczowa, Zofia Romanowska, a były przecież jeszcze inne, wspaniałe, starsze kobiety, które poznałam w czasie reporterskiej pracy i mam nadzieję, że również Wam miło się ich słuchało przy naszym świątecznym stole. Thank you.
Na święta z babcią zaprosiła Państwa Małgorzata Żerwę. Audycję zrealizował Tomek Cybula.